przekonami z dwóch powodów. Po pierwsze, pomiędzy rozpoczęciem danej, w tym wypadku moim zdaniem złej polityki gospodarczej, ujawnieniem się jej skutków, mija co najmniej parę lat.
No ale parę to jest
ale 8. Moment. To jest tylko jedno. A po drugie, mieliśmy czynniki wzmacniające polską gospodarkę, zupełnie niezależne od PiS-u, niezła koniunktura na zachodzie i napływ pracowników z Ukrainy. To jest ponad milion. To są obliczenia, z których by wynikało, że to dodało gdzieś co najmniej 7% PKB w Polsce.
Czyli paradoksalnie jesteśmy beneficjentem tej wojny.
Potrzeba jest takiego działania, potrzeba, już rządzicie 60 dni, nic nie zrobiliście dla polskiego rolnika. My wprowadziliśmy dopłaty do zboża, dopłaty do nawozów, dopłaty do kukurydzy, dopłaty do silosów, a wy nawet nie złożyliście wniosku, a rolnicy o to protestują. Dlaczego, czym się różnią te dwa rządy, rząd Mateusza Morawieckiego i Prawa i Sprawiedliwości z rządem tej koalicji 13 grudnia? Z tym, że minister rolnictwa miał za sobą i premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Jarosława Kaczyńskiego i podejmowaliśmy decyzje. Decyzje dobre dla polskich rolników, decyzje do Polski. A wy nie robicie nic. Rolnicy wam tego nie wybaczą. Dziękuję bardzo.
Proszę o poważne traktowanie protestów rolników, o podejście z szacunkiem do ich wniosków, bo one wynikają z braku opłacalności w rolnictwie. Tragicznej sytuacji, gdzie koszty produkcji są tak wysokie, że za sprzedane produkty otrzymują tak mało, że nie są w stanie się utrzymać. Koszty produkcji radykalnie przekraczają koszty, zyski, które może uzyskać rolnik, gospodarz. To się nie stało w ostatnich 60 dniach, od kiedy funkcjonuje nasz rząd. To jest zaniedbania ostatnich 8 lat, w których doprowadziliście do upadku ponad 100 tysięcy gospodarstw hodujących trzodę chlewną. Doprowadziliście do otwarcia granicy z Ukrainą i niekontrolowanego napływu zboża do Polski i innych produktów, na które nawet jednostronnego embarga nie byliście w stanie wprowadzić. Doprowadziliście do sytuacji, gdzie krajowy plan strategiczny ma ponad 1000 stron, a rolnicy nie byli w stanie wypełniać ekoschematów. Do tak skomplikowanej wspólnej polityki rolnej, za którą odpowiadacie nie tylko w Polsce, ale w całej Europie.
A państwa moim gościem jest dzisiaj pan profesor Leszek Balcerowicz. Formalnie przypomnę, choć myślę, że dla większości naszych widzów to jasne, były wicepremier i minister finansów, były prezes Narodowego Banku Polskiego, a od wielu lat lider Forum Obywatelskiego Rozwoju, a od całkiem niedawna także youtuber. Polecam wszystkim państwu na YouTubie kanał pana profesora z wykładami z ekonomii. No i spróbujmy właśnie...
Krótkimi, przystępnymi
wykładami o ekonomii, bo ja mam wrażenie, że ta wiedza ekonomiczna w Polsce, z którą nigdy nie było dobrze, podupadła. Pada coraz bardziej. No ale właśnie. Zacznijmy od owego rolnictwa.
Dlatego, że na sondaży, które znam, to odsetek zwolenników wolnego rynku w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie, co nie znaczy,
że jest wysoki.
Że opinia publiczna nie podlega populistycznym wpływom.
A właśnie, to może o populizm chciałem za moment zapytać. Zacznijmy od tego, co widzieliśmy na materiale filmowym od rolnictwa. Zdaniem pana profesora ten kryzys obecny i te protesty rolników i polskich, i także w innych krajach Unii wynikają przede wszystkim z czego?
Chcę powiedzieć, że blokowanie granicy to jest łamanie prawa. Więc nawet jeżeli ktoś się solidaryzuje z tymi protestami, ale jest człowiekiem, zwolennikiem praworządności, to powinien z tego zdawać sobie sprawę. Po drugie, na czym polega zmiana, jaka stała się w Polsce po 1989 roku? Odeszliśmy od monopolu, czyli braku konkurencji, do konkurencji właściwie prawie we wszystkich dziedzinach, a konkurencja ma to do siebie, że się nie za bardzo podoba producentom. Więc dlaczego mielibyśmy tylko dlatego, że to są rolnicy, pochwalać wszelkie ich zachowania? I wreszcie po trzecie, kwestia rolnictwa, jak wiemy, jest przede wszystkim regulowana przez wspólną politykę rolną.
Właśnie. I tak podejrzewałem, że pan profesor podpowie.
Ale ja nie zwalam winy na Unię Europejską, ale... tylko przypominam, jak sądzę, podstawowe fakty.
Nie, no tak, tak, oczywiście, ale właśnie chciałbym, żebyśmy ten wątek podrążyli. Zacznijmy od najbardziej fundamentalnego pytania. Czy rolnictwo jest takim samym działem gospodarki jak każdy inny, czy jednak jest szczególna?
Wie pan co, to można powiedzieć, że każdy dział gospodarki ma swoje osobliwości.
Osobliwości?
Samego faktu, czy cechy specyficzne, usługi kurierskie i inne dziedziny mają też swoje osobliwości. Samego faktu, że dany dział ma swoje osobliwości, jeszcze nic nie musi wynikać odnośnie sposobu traktowania.
No nie, jednak pozwolę sobie zauważyć, że obrońcy wyjątkowości rolnictwa podkreślają, że żywność jest towarem bardziej strategicznym niż usługi kurierskie czy parę jeszcze innych, ponieważ no, generalnie jeść wszyscy musimy i że brak własnej żywności, zwłaszcza w takiej niestabilnej sytuacji światowej, w której można, co pokazała wojna na wschodzie, być pozbawionym dostaw, no tak jak niektóre kraje Bliskiego Wschodu bardzo przeżyły te problemy, które przeżywają dalej, związane z tym, że Ukraina ograniczyła swój eksport, no to my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby...
Ja od razu powiem, słowo strategiczne jest słowem wytrychem. Mhm. Należy do niego podchodzić podejrzanie, bo wszystko da się uzasadnić słowem strategiczne, a generalnie to chodziłoby o szczególne traktowanie danego działu, które określa się jako strategiczne, a kto za to płaci?
No wszyscy, no, oczywiście.
Podatnicy, więc zgoda. Nie należy tego traktować jako
no dobrze, ale to można by podejść do tego w ten sposób o to, że w takim razie cała wspólna polityka rolna, która jednak polegała na pewnym, no wiemy doskonale, szczególnym ochronie rolników, dopłatach, jest błędna. To może ale myśmy zrobili błąd, akceptując wspólną politykę
nie
rolną.
Co, ale ona legała zmianą w czasie. To po pierwsze. Po drugie, wstąpiliśmy do Unii Europejskiej nie tylko głównie ze względu na politykę rolną, tylko aby być częścią wielkiego wspólnego rynku, a także wzmocnić naszą pozycję geostrategiczną.
Mhm. Dobrze. To w takim razie wróćmy teraz do tego konkretnego problemu. Skoro wspólna polityka rolna jest faktem, to w istocie rzeczy może ci rolnicy powinni protestować głównie w Brukseli, bo tak naprawdę polski rząd niewiele może zrobić. Czy mam rację?
Tak sądzę, jeżeli w ogóle mają protestować, zamiast się reformować, mówię o rolnictwie, to już raczej na forum europejskim. Zgadzam się. Byle tylko bez stosowania palenia opon i innych form, że tak powiem, protestu.
No jasne, dobrze. Panie profesorze, ale pan powiedział, że powinni się reformować. No ja mam wrażenie, że polskie rolnictwo przeszło jednak znaczące zmiany od czasów, kiedy pan zarządził mu tą drakońską kurację po roku
80.
Większość rolników zakresu. Tak uważa. Ale nie, bo niewątpliwie zgodzi się pan z tym, że stało się to rolnictwo znacznie bardziej towarowe, podniosło swoją jakość. No i co dalej? To znaczy dalej trzeba ten parasol ochronny zwijać.
Ja mam jeszcze wiele do zrobienia, choć prawdą jest, że przeciętna wielkość gospodarstwa rolnego bardzo silnie wzrosła, no, sięga chyba kilkunastu czy więcej hektarów, to ciągle mamy wyjątkowo wysoki na tle Unii Europejskiej odsetek ludzi pracujących w rolnictwie. Albo udających, że pracują w rolnictwie, żeby pobierać opłaty. Czy jest na dłuższą metę jest pole do tego, żeby następowały dalsze zmiany strukturalne w polskiej gospodarce, co byłoby z korzyścią dla ludzi przechodzących od mniej wydajnego ciągle rolnictwa do innych działań. Na krótszą metę chodziłoby na przykład o to, jak wygląda obiecany tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę. Mhm. Jak to wygląda? Ja z tego, co orientuję się, to chyba nie w pełni zrealizowano zapowiedzi, żeby nie szkodzić Ukrainie, która przecież walczy z Rosją Putina i jednocześnie pomagać jej gospodarce.
No dobrze, to ja w tym kontekście właśnie zapytam pana profesora, bo ja sobie przeczytałem na potrzeby naszej rozmowy umowę koalicyjną obecnej koalicji, która rozpoczęła rządy w grudniu tego roku i między innymi tam punkt 14 dotyczy rolnictwa. I tam właśnie jest wiele pięknych zdań na temat tego, jak to trzeba rolnikom pomagać, ale jest też parę konkretów. I takim na przykład konkretem nawiązującym do tego, o czym pan profesor powiedział, jest, że będziemy podejmować działania dotyczące budowy nowej infrastruktury logistycznej, takiej jak port zbożowy i nowe powierzchnie magazynowe. Czy pana zdaniem rząd powinien budować port zbożowy i nowe powierzchnie magazynowe, no rozumiem, żeby ułatwić tranzyt tego ukraińskiego zboża i innych artykułów żywnościowych?
nie znam analiz, z których by wynikała zasadność lub bezzasadność tych obietnic. Natomiast trzeba się domagać. Mogę tylko powiedzieć, po naszej audycji sprawdzę.
Mhm. Nie, bo nie chodzi mi o to...
merytoryczne uzasadnienia tych obietnic.
Znaczy, no nie, założenie jest takie, że między innymi dlatego, prawda, doszło do tych wszystkich historii z ukraińskim zbożem, że Polska nie ma portu zbożowego. Gdyby miała, to być może, jak rozumiem, dałoby się to zboże przewieźć bez zalania polskiego rynku. No, tak rozumiem intencje tego. Ale ja pytam bardziej o to szerzej. Czy państwo się powinno angażować we wspieranie rolnictwa, już nieważne, czy ukraińskiego, czy polskiego, ale podejmując właśnie budowę takich takich przedsięwzięć jak port zbożowy. Czy pana zdaniem to jest w ogóle w ramach obowiązków państwa, jest to sensowna polityka gospodarcza, czy nie?
W tym przypadku powtórzę, musiałbym zobaczyć,
rozumiem,
czy jest jakakolwiek
analiza. Ale nie wyklucza pan to co do zasady.
Nie, chcę tylko generalnie powiedzieć, że tu trzeba stosować domniemanie niesłuszności interwencji państwa jako taką kierunkową zasadę i domagać się dowodu. No bo w końcu to socjalizm, czyli ustrój oparty na dominacji własności państwowej, jest zbankrutował.
Czyli rozumiem, panie profesorze, że w sprawie centralnego portu komunikacyjnego też rachunek ekonomiczny decyduje. To znaczy, jeśli ktoś przedstawi przekonująco zyski, to państwo powinno kontynuować tę inwestycję.
Każdy rachunek polega na porównaniu alternatywnych wariantów.
Dokładnie.
I się wybiera ten, który jest bardziej opłacalny, a jeżeli wszystkie dostępne warianty są nieopłacalne, to w ogóle rezygnuje się z danej inwestycji.
No tak, ale pan wie, że te warianty się opierają na przykład na prognozach w przypadku CPK ruchu lotniczego za 5, 10 czy 15 lat, co jest w ogóle z sufitu brane, bo my nie wiemy, ilu ludzi będzie chciało latać, bo nie wiemy, jakie będą ceny biletów za 15 lat, prawda? Więc tak czy owak, na którymś etapie ten rachunek, o którym pan mówi, który racjonalny jest, ale nagle się okazuje oparty na fałszywych, znaczy być może fałszywych przesłankach. Ktoś podejmuje decyzję na podstawie prognoz, co do których nie wiemy, jak one się potoczą.
Prawie o każdej inwestycji można powiedzieć, że ona
czyli
się
jest
ocenia
ryzyko.
Opiera na prognozach dotyczących popytu.
To teraz jest pytanie, czy rząd powinien angażować się w różne ryzykowne przedsięwzięcia? I tu wrócę znowu do rolnictwa, bo o tym wciąż byśmy ten wątek skończyli. Czytam dalej w umowie koalicyjnej, że rząd zamierza wprowadzić przepisy, które będą ograniczały do maksimum do 30 dni termin płatności przez markety i przedsiębiorstwa skupowe dla wytwórców żywności. Czyli inaczej mówiąc, pytanie, a dlaczego nie dla innych? Dlaczego tylko to oni mają być tymi uprzywilejowanymi, że oni będą w ciągu 30 dni dostawać płatności, a inni w obrocie gospodarczym nie?
No, zgadzam się, że trzeba domagać się uzasadnienia tego rodzaju obietnic i łącznie z tym, dlaczego to miało być takim wyjątkiem.
No i dalej mamy jeszcze coś...
Zgadzam się, bo inaczej to są obietnice pod publiczkę.
No dokładnie tak, ale tu mamy kolejną ciekawą rzecz, mianowicie koalicja rządowa zapowiada stworzenie funduszu stabilizacyjnego w celu ograniczenia strat wynikających z nieuczciwych praktyk pośredników. Czyli ja rozumiem, że jakiś rolnik się poczuje oszukany, że on stracił, bo mu pośrednik dał za niską cenę, to pójdzie do tego funduszu i fundusz mu to zrekompensuje. Co pan na to?
No to pachnie socjalizmem, bo w socjalizmie słowo pośrednik to było prawie jakby zwisko.
Tak.
Więc ja nie wiem, skąd te inspiracje. No, to jest spuścizna mentalna.
Panie profesorze, ten program, akurat punkt 14, podejrzewam, że to ludowcy głównie pisali z PSL-u, tak mi się wydaje. No dobrze, ale...
Oni się zawsze szczycili, że bronili prywatnej własności.
No tak, to prawda.
Ale chronionej przez państwo.
No więc właśnie, oni się domagają ochrony tutaj przez państwo. Przejdźmy do innych pomysłów gospodarczych koalicji. No bo na razie, nie wiem, może pan profesor zauważył, ale ja po dwóch miesiącach istnienia rządu Donalda Tuska nie potrafię wskazać jakiegoś istotnego działania zmieniającego politykę gospodarczą. Czy pan coś odnotował?
Nawet na ten temat się wypowiadam i staram się wypowiadać. Powtórzę. Proszę państwa, nastąpi pozytywny zwrot w bardzo ważnej dziedzinie, a mianowicie praworządność. To jest w trakcie, to nie jest dokończone. Ale odwracanie tego zamachu na praworządność PiS-owskiego jest bardzo ważne. Pozostało i tu duże nadzieje wiąże z działalnością ministra Bodnara. Atak PiS-u na Bodnara jest dowodem, że dobrze działa, ale dużo do zrobienia. Oczyszczenie prokuratury oczywiście jest niezwykle ważne. Sprawa neosędziów i tak dalej.
No, a w sprawie, panie profesorze, tak, ale ja pana zapytam o sprawie neosędziów, bo ja o to wszystkich moich gości pytam. Jak pan uważa, jak sprawa tak zwanych neosędziów powinna być załatwiona?
Otworzę propozycję chyba pochodzącą od justycji, ale Mianowicie, że oni powinni powrócić na poprzednie stanowiska i stanowić
konkursów. Bo byli, zdaniem pana profesora, nielegalnymi sędziami, tak?
W świetle moich znanych mi interpretacji konstytucji, tak.
To proszę mi wyjaśnić, bo nikt z zwolenników tego rozwiązania nie potrafi mi wyjaśnić, mówiąc, że owszem, ich trzeba przywrócić na poprzednie stanowiska, ale zarazem wyroki, które wydali przez te kilka lat, pozostają w mocy.
Tak jest.
Panie profesorze, proszę mi wyjaśnić, jak nielegalny sędzia może wydać legalny wyrok?
Tu chyba jest zasada minimalizacji szkody. To znaczy, trzeba robić to, co należałoby robić z punktu widzenia praworządności, nie szkodząc jednak tym, który by to bardzo dotknęło, więc ja to nie widzę.
No to może zasada minimalizacji szkody powinna polegać na tym, że ci sędziowie pozostaną na swoich stanowiskach. Uznamy, że...
Wtedy akceptowalibyśmy praktyki, zdaniem autorytetów, które podzielam, którym wierzę, niezgodne z...
Panie profesorze, ale czy to byłoby pierwsze w naszym przypadku tego typu działanie, skoro pan był w rządzie, który, mówię o rządzie Tadeusza Mazowieckiego, zaakceptował, przyjął ustawę o sądownictwie dającą właśnie autonomię sędziom bez jakiejkolwiek weryfikacji. Wszyscy sędziowie z epoki PRL, gdzie zgodzi się pan, że z praworządnością nie można mówić o praworządności, zostali do systemu włączeni. Żadnej weryfikacji sędziów nie było.
Zgadzam się z panem, że z faktu, że było takie zaniechanie, ale pamiętajmy, ile mieliśmy do zrobienia po
PRL-u. Ja zgadzam się.
Nie wynika uzasadnienie późniejszej praktyki.
No dobrze, czy ja rozumiem, że neosędziowie mają wrócić na swoje stanowiska, zdaniem pana profesora, a wyroki, które wydali, pozostają w mocy?
Mogę powiedzieć, że to zgadzam się.
Ja rozumiem.
Dobrze, teraz wróćmy do poprzednich.
Tak, wróćmy do gospodarki.
Wróćmy do kukurydzy,
wróćmy. Nie, właśnie myślę, że już w sprawie rolnictwa, oczywiście dokończmy ten wątek dotyczący rolnictwa. Czyli, panie profesorze, pana zdaniem w tej chwili tak naprawdę to Komisja Europejska powinna się dogadać z Kijowem co do zakresu obecności ukraińskich artykułów rolnych na terytorium Unii Europejskiej.
I ten sposób... w taki sposób, że pamięta się, że Ukraina jest ofiarą agresji Putina. Więc to nie może być ustalenie, które by osłabiało gospodarkę i w związku z tym w konsekwencji zdolności obronne Ukrainy.
No a może w ogóle spójrzmy na to w ten sposób, bo to też jest, gdybyśmy wolnorynkowo patrzyli, to w końcu to jest tańsza żywność. To dobrze, niech ona wyjdzie na polski rynek, bo to zmusza producentów i polskich, i innych z obszarów Unii do konkurencyjności. Tylko tu się rodzi pytanie o całą wspólną politykę rolną, która polega na tym dopłatach, i także też pewnych rygorach jakości dotyczących, bo to powiedzmy sobie jasno, że w Unii obowiązują pewne rygory, które nie obowiązują innych producentów żywności, na przykład na Ukrainie, a które to rygory powodują, że ta żywność jest droższa. No i teraz jest pytanie o przyszłość wspólnej polityki rolnej, bo albo będziemy dalej ją rozwijać w sensie coraz większych dopłat, cały Zielony Ład, to są różne rygory dotyczące na przykład 4% ugorowania. No, jeżeli pan ma gospodarstwo i ja, ale ja będę musiał 4% swojego areału ugorować...
Zgadzam się z krytyką dotyczącą części Zielonego Ładu, a zwłaszcza terminów. Przy czym to, jeżeli chodzi o Zielony Ład, to nie tyle on jest wyrazem szczególnej dbałości o rolników, co wrażliwości ekologicznej. I tu ścierają się dwie wrażliwości. Tak. Z jednej strony traktowanie rolnictwa jako czegoś wyjątkowego i rolnika, a z drugiej strony ekologiczna i pewnie potrzeba jest rozumnej dyskusji.
No właśnie, tylko że na końcu tej dyskusji musi być jakiś kompromis. Czyli ja rozumiem, że pan profesor by się opowiadał za szukaniem jakiegoś kompromisu między racjonalnością ekonomiczną, a ekologiczną...
Znaczy racjonalnością protekcjonistyczną, tak na dobrą sprawę, bo tutaj chodzi o szczególne traktowanie. No tak, bo nie widzę lepszego wyjścia.
Dobrze, panie profesorze, kolejna sprawa, chciałbym wrócić już teraz do tej umowy koalicyjnej, ale w innych punktach nie dotyczących rolnictwa. Na przykład koalicja deklaruje, że zamierza doprowadzić do, cytuję, powrotu przewidywalności w systemie podatkowym. No rzeczywiście, PiS robił dziwne rzeczy na czele z Polskim Ładem w systemie podatkowym, ale czy pan profesor jest zdania, że są jakieś analizy, pan widział, są jakieś projekty po stronie koalicji rządowej, które by wskazywały, że coś jest na rzeczy, a jeśli tak, to ile coś takiego mogłoby trwać?
Do tej pory nie dostrzegłem, ale może nieuważnie czytałem. Natomiast chcę zwrócić uwagę na rzecz moim zdaniem najważniejszą. Otóż w dokumentach programowych partii tworzących obecną koalicję, może z pewnym wyjątkiem partii Hołowni, to nie ma mowy o rzeczy najważniejszej. A mianowicie, że my mamy w Polsce wyjątkowo wysoki udział sektora państwowego w gospodarce, który zawsze ostatecznie jest narażony na upolitycznianie. I my wiemy z doświadczenia, że to jest balast, że to jest łup dla polityków i balast dla gospodarki.
Ja rozumiem, że pan profesor nie powiedział tego słowa, ale ja jej powiem, chodzi o prywatyzację. Rzeczywiście w umowie koalicyjnej nie pada słowo prywatyzacja, nie ma mowy nawet pośrednio z żadnych zmian własnościowych. I pan profesor się domaga prywatyzacji, to nic zaskakującego, bo pan przecież był od lat 80.
zwolennikiem. Ale nie tylko o to chodzi. Chodzi o to, że własność państwowa się nie sprawdza.
Dobrze, ale
ani gospodarcza, ani polityczna.
Dobrze, panie profesorze, ale w takim razie chciałbym, żebyśmy to szerzej potraktowali, bo zaczęła się nasza rozmowa od stwierdzenia o populizmie. Otóż czy pan profesor nie ma wrażenia, że populizm już w Polsce zwyciężył? Czy pan jest w stanie wskazać jakąś siłę w parlamencie obecnym, a jest ich tam kilka różnych, które nie określiłby pan mianem populistycznej?
Populizm nie zwycięży tak długo, jak długo będzie silne i żywotne społeczeństwo obywatelskie, które staram się reprezentować, bo oprócz partii politycznych, i tu się z grubsza zgadzam z pana diagnozą, częścią wolnego społeczeństwa są organizacje pozarządowe i potrzebny jest daleko większy nacisk i demaskacja po prostu.
No dobrze, panie profesorze, ale w jaki sposób te organizacje pozarządowe, nie mając żadnego przełożenia na świat polityki, mogą cokolwiek zmienić?
No przeciwnie. Publiczną.
No dobrze, ale no? Przez działalność edukacyjną, tu się
nie
zgodzę.
Tylko, nie, to nie, bo edukacja to tak brzmi nudnie, żmudnie i tak dalej. Trzeba wywoływać pozytywne skandale w internecie. I na to, jeżeli to będzie systematyczne, popularne, uzasadnione, to politycy, populiści z obawy o własną przyszłość od czasu do czasu reagują.
No ale czy nie jest trochę tak, że jak obserwowałem kampanię wyborczą Donalda Tuska w 2023 roku, to on w istocie rzecz od pewnego momentu licytował się z PiS-em na obietnicę. Jak PiS powiedział, że zwaloryzuje 500+ na 800+, to on to i tak dalej, nie będę tego wszystkiego powtarzał. No właśnie, no i proszę bardzo, jaki jest efekt? Tusk stoi dzisiaj na czele rządu, gdyby natomiast mówił tak jak na przykład Konfederacja, że trzeba ograniczyć wszystkie te przywileje socjalne, to dostałby kilka procent, więc populizm zwyciężył.
Proszę pana, tak nie jest, że dostać kilka procent, bo jest możliwe, chociaż trudne, bo wymaga większego umysłowego wysiłku, wygrywać z populistami przy pomocy antypopulizmu. Ja nigdy w życiu nie uprawiałem populizmu, byłem przez jakiś czas w polityce, oczywiście nie tak długo jak Tusk, ale w 1997 roku wygrałem wybory na Śląsku, jako outsider.
To prawda, ale co było później? No dobrze, ale co było później? Później tak naprawdę przecież w rządzie Jerzego Buzka wszystkie pana najistotniejsze projekty na czele z podatkiem liniowym upadły.
A to... Nie. Część upadła, ale nie całkiem. Po pierwsze reforma CIT-u przeszła. Ale po drugie, dla rządów Jerzego Buzka nastąpiło przyspieszenie najważniejszej reformy ustrojowej w gospodarce i poza gospodarką, o prywatyzacji. I to była wielka zasługa Emila Wąsacza, który potem był prześladowany.
Tak, był przed tego proces przed Trybunałem Stanu.
To jest niebywała, to jest hańba. Słusznie broni się Wojciecha Kwaśniaka, mojego dawnego współpracownika z NBP-u, fałszywie oskarżonego, skrzywdzonego.
I pobitego.
Ale trzeba przypominać o Emilu Wąsaczu, który jest cichym bohaterem polskiej transformacji gospodarczej.
No dobrze, panie profesorze, ale niech pan teraz zobaczy na świat polityki. Jeśli nasi politycy się przyglądają historii Emila Wąsacza, to to nie jest dla nich zachęcający przykład, bo Emil Wąsacz, jak pan słusznie zauważył, był za swoje decyzje prywatyzacyjne ciągany po sądach, a większość polityków nie chce być ciągana po sądach, chce rządzić. W związku z tym, jak pan ich zamierza namówić do podejmowania ryzyka, na przykład dzisiaj w Polsce, niech pan spróbuje zapytać kogokolwiek, może poza panem Mentzenem z Konfederacji, na pytanie, co zrobić z Orlenem, czy go nie sprywatyzować. No, jakżeż można sprywatyzować największą polską spółkę, nasze srebro narodowe? Wszyscy będą panu mówili, mówię o nas stroju większości...
Ale nie głosi pan chyba teorii niemożliwości, że ponieważ duża część opinii publicznej podbiega może bez namysłu, bez dostatecznej kampanii wyjaśniającej takim populistycznym wpływem, to się nic nie da zrobić. W związku z tym godzilibyśmy się z perspektywą, że Polska po 30 paru latach doganiania Zachodu przestanie to robić. A my mamy tam 60% dochodu na głowę przeciętnego Niemca. Prawie 80% przeciętnego dochodu w OECD. No chyba nie chcemy spoczywać. Poza tym to nie tylko możemy przestać doganiać rozwinięty Zachód, ale są przypadki, kiedy się cofania się w stosunku do krajów rozwiniętych. Więc stawka jest bardzo duża.
To prawda, ale czy pan sądzi, że grozi nam cofnięcie? To znaczy, że ten rząd może podjąć takie decyzje, które nas cofną?
Ja nie prorokuję tego jako jedynego wariantu. Ja tylko wskazując na doświadczenia różnych krajów, na przykład Włoch, Grecji, wskazuję, że są takie przypadki, jeżeli nie ma dostatecznej mobilizacji opinii publicznej. W obronie przyszłości.
Spodziewam się, panie profesorze, że w kontekście zwłaszcza kampanii prezydenckiej, która nas czeka w przyszłym roku, wróci do Polski temat euro, przyjęcia euro. Jaki jest pana pogląd w tej sprawie?
Nie traktuję tego jako głównego priorytetu. Główny priorytet, to jak
prywatyzacja.
To jest zmiana ustroju gospodarczo-politycznego. Bo żeby wyjaśnić, co to jest prywatyzacja, jeżeli się ma ciągle za dużo własności państwowej, nie sposób wskazać na dobre przykłady krajów, w których jest dużo własności państwa. Już nawet nie wspominam o socjalizmie, ale mamy pod bokiem Białoruś. 70% własności państwowej i w związku z tym i zacofanie, ale także dyktatura.
No dobrze, ale w sprawie euro, bo trochę pan profesor uciekł od mojego pytania. Ja rozumiem, że pan nie uważa tego za aż tak ważne jak wielu innych. Niemniej jednak ja rozumiem, że pan byłby za rozpoczęciem przygotowań, bo tam trzeba spełnić pewne warunki.
Tak, ale to nie jest, jeszcze raz mówię, priorytet. Priorytetem jest dokończenie wolnościowych reform w gospodarce.
A co pan odpowie tym, którzy uważają, że właśnie kraje biedniejsze, takie jak Polska, które przyjęły euro, no tutaj przykład Słowacji, ale też kilku innych, to nie wyszły na tym najlepiej, że tak naprawdę na strefie euro najlepiej wychodzą Niemcy, kraje Beneluxu, może jeszcze Francja, natomiast południe generalnie na euro straciło.
Ale nie wiem, czy straciło, ale jeżeli straciło, to nie z powodu euro, tylko złej polityki gospodarczej. No Włochy wspomniałem, to mamy lata stagnacji, bo tam jest bardzo, było w tym ostatnich 20 latach reform. Grecja przez kilkanaście lat cofała się pod względem ustroju gospodarczego, potem nadgania i teraz zobaczymy. Ale ponieważ oni się cofali, a my się rozwijaliśmy do tej pory, to przegoniliśmy Grecję.
To jeszcze ostatnie pytanie, bo już nasz czas powoli dobiega końca. Panie profesorze, a co pana zdaniem było tą lokomotywą napędzającą rozwój gospodarczy, zwłaszcza w tych ostatnich kilkunastu latach? Bo pod rządami PiS-u, które pan bardzo ostro krytykował, mimo pandemii, mimo wybuchu wojny na wschodzie, gospodarka stale wykazywała wzrost. Okay, jak to było możliwe?
Co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, pomiędzy rozpoczęciem danej, w tym wypadku moim zdaniem, złej polityki gospodarczej, ujawnieniem się jej skutków, mija co najmniej parę lat.
No ale parę to jest
ale 8. Moment. To jest tylko jedno. A po drugie, mieliśmy czynniki wzmacniające polską gospodarkę, zupełnie niezależne od PiS-u, niezła koniunktura na zachodzie i napływ pracowników z Ukrainy. To jest ponad milion. To są obliczenia, z których by wynikało, że to dodało gdzieś co najmniej 7% PKB w Polsce.
Czyli paradoksalnie jesteśmy beneficjentem tej wojny. Nie tylko, jak się nam wydaje, wielu ofiarom. Wielu ludzi w Polsce uważa, że przeciwnie, że myśmy na tym stracili, no bo wysłaliśmy tam broń, bo właśnie musieliśmy utrzymywać tych uchodźców, a w świetle tego, co mówi pan profesor, to odnieśliśmy także, i to jest ten drugi koniec owego kija, o którego istnieje, zawsze staram się mówić wszystkim, odnieśliśmy tak naprawdę korzyść ekonomiczną.
To prawda, dzięki temu napływowi prezydentów z Ukrainy, co kompensowało przynajmniej do tej pory demografię w Polsce.
No właśnie, to jeszcze o tym koniecznie
złą demografię, wszystkie prognozy wskazują na spadek liczby osób w wieku, że tak powiem, produkcyjnym.
Tak.
No i bez otwarcia się na imigrację oraz przyspieszenie postępu technicznego, nasza przyszłość gospodarcza nie wygląda zbyt
właśnie
dobrze.
To jeszcze chciałem zapytać o tą imigrację, bo ja też piętnuję brak w Polsce jakiegokolwiek przemyślanej polityki migracyjnej. No ale panie profesorze, pan uważa, że tu po prostu powinien działać wolny rynek? To znaczy, kto chce do nas wjechać, ten może? Czy jednak powinniśmy...
Nie w żadnym kraju, więc...
No właśnie, nie.
Jakieś priorytety rozumne są potrzebne oprócz bardzo ważnych kryteriów humanitarnych.
No tak, tylko że jak pan wie, są miliony, a nawet setki milionów ludzi, którzy z przyczyn humanitarnych chętnie wjadą do Polski, żeby się dostać na obszar
Unii. No i tutaj jest ta sprawa kontroli w ramach rozsądku i współczucia, połączenie rozsądku i współczucia. Tutaj tyle mogę generalnie powiedzieć, ale powtórzę, że ze względu na prognozy demograficzne nam się opłaca I nie chodzi tylko o współczucie. Nam się opłaca, że otworzyć się na rozumną imigrację.
No tak, tylko pytanie właśnie, czy to będzie rozumnie przeprowadzone, ale pozostaje nam sobie tylko tego życzyć.
Jesteśmy aktywnymi obywatelami i nie narzekamy.
Dokładnie. Polecam wszystkim optymizm profesora Balcerowicza i jego upór w głoszeniu własnych poglądów. Zawsze je podziwiałem, panie profesorze, co nie znaczy, że się we wszystkim z panem zgadzałem. Są sprawy, w których się różnimy. Dziękuję panu profesorowi, dziękuję państwu za uwagę i serdecznie zapraszam za tydzień na kolejne wydanie programu z cyklu Dudek o polityce. Do zobaczenia państwu.